Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo serdecznie witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rano mieliśmy społeczność modlitewną z braćmi i takie słowo Bóg dał do serc naszych z Dziejów Apostolskich, kiedy to uczniowie byli zgromadzeni, jednomyślnie oczekiwali na wypełnienie się słów Pana Jezusa Chrystusa i Pan posłał Ducha Świętego, zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym i wtedy to Piotr powstał i po raz pierwszy zostało wygłoszone kazanie w inspiracji mocy Ducha Świętego przez Piotra. I czytamy w 14 wierszu drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich: na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. A więc widzimy tutaj coś bardzo niezwykłego. Powstał Piotr, aby przemawiać, ale obok niego powstało również 11 apostołów, którzy w ten sposób jakby deklarowali jedność z Piotrem. W ten sposób przedstawiali to, że zgadzają się z tym słowem, zgadzają się z tym przesłaniem. A więc, bracia i siostry, ten wzór pierwszego Kościoła, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, to jest taki szczególny wzór i my do tego dążymy, my chcemy, pragniemy to mieć, pragniemy to naśladować, ponieważ dokładnie ten sam Duch został nam udzielony. To jest ten sam Bóg, to jest ten sam Duch, to jest ta sama Ewangelia. A więc oni żyli w niezwykłej jedności. Aby taka jedność była możliwa, bracia i siostry, jest potrzebna miłość bratnia. To jest ta spójnia, to jest to, co łączy ciało Chrystusa. To jest miłość bratnia, abyśmy w tej miłości trwali. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że oni trwali w nauce, we wspólnocie, łamaniu chleba, w modlitwach i codziennie spotykali się po domach. To nie było dla nich jakąś przeszkodą, coś takim niezwykłym, trudnym, że spotykali się codziennie, ponieważ to wynikało z pragnienia ich serca. To nie była jakaś taka, powiedzmy, religijna czynność, że wypadałoby przyjść, ponieważ wszyscy idą. To tak nie wyglądało, ale to była relacja z żywym Bogiem, z prawdziwym, żywym Bogiem, który objawiał się i który chce się objawiać, ponieważ Bóg wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On jest tym, który kiedy przedstawia się człowiekowi, to mówi o sobie: ja jestem, więc to jest najważniejsze, że Bóg jest. Od tego trzeba zacząć, bracia i siostry, że Pan jest, On jest blisko. Bóg jest Bogiem, który jest blisko człowieka. A więc oni trwali w nauce, w łamaniu chleba, we wspólnocie, w jedności. I możemy czytać, że u nich wszystkich było jedno serce i jedna dusza. Jedno serce i jedna dusza. A więc dusza to są emocje, to jest wola, to jest intelekt. A więc nie było jakichś różnic między nimi, jeżeli chodzi o te pragnienia duchowe, o ten duchowy apetyt, duchowe pragnienia. Oni mieli dokładnie te same pragnienia. Jedna dusza i jedno serce. Serce, które biło rytmem Chrystusa. Chrystusa serca, bracia i siostry, ponieważ Kościół, jesteśmy ciałem Pana Jezusa, a On jest głową tego Kościoła. I w psalmie 133, to jest taki psalm, który można powiedzieć śmiało, że wypełnił się. Ten psalm wypełnił się w Dziejach Apostolskich, w pierwszym Kościele. To można było zauważyć, to było bardzo widoczne. Ja bym chciał przeczytać ten psalm. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada z góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Jak dobrze jest, jak jest miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, gdy bracia żyją w jedności. Bracia i siostry, my doszliśmy do takiego miejsca, gdzie nie powinniśmy sobie na to pozwolić, aby cokolwiek nas poróżniło, cokolwiek nas jakoś sprawiło, że człowiek miałby coś przeciwko komuś. Bracia i siostry, żyjemy musimy to pamiętać o tym, że żyjemy dzięki łasce Bożej, żyjemy dzięki temu, że Pan nam wybaczył, przebaczył. A więc co jest taką podstawą chrześcijańskiego życia i mocą do tego, że możemy żyć, bracia i siostry, w wolności? To jest przebaczenie. To jest moc przebaczenia i tą moc przebaczenia mam praktykować w naszych domach. Mamy praktykować w naszych małżeństwach. Mamy praktykować, jeżeli chodzi o relacje z dziećmi. Mamy to praktykować, bracia i siostry, tak jak Jezus nam przebaczył, tak jak Chrystus przebaczył, tak i wy, tak Słowo Boże uczy nas, abyśmy nie trzymali nic w swoim sercu. Człowiek mściwy, który myśli, który chowa gdzieś urazę, odkopuje tą urazę, myśli, zastanawia się, to jest człowiek, który sam siebie pozbawia Bożego błogosławieństwa. Taki człowiek sam mija się z Bożym błogosławieństwa. Bardzo często mija się z prawdą. Bardzo często taki człowiek mija się z prawdą, ponieważ zemsta, mściwość to zasłania oczy. Po prostu pozostaje tylko sucha teologia, sucha wiedza, a my wiemy, że właśnie chrześcijaństwo dokładnie tym nie jest. To nie jest sucha wiedza, to nie jest jakaś teologia, ale to jest Boże życie, to jest błogosławieństwo od Boga, które On nam dał. To jest doświadczanie obecności Bożej. To jest doświadczanie żywego Słowa Bożego. A więc jak dobrze jest, jak jest miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I my czytamy tutaj, że jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Czyli ten olej spływa od głowy poprzez całe ciało. My wiemy, że głową Kościoła jest Chrystus i od Niego pochodzi Duch Boży, od Niego pochodzi Duch Święty. I jeżeli żyjemy w jedności, bracia i siostry, w jedności z Bożym Słowem, w jedności z Jezusem Chrystusem, w jedności ze sobą nawzajem, to ten olej będzie przepływał. To ten olej nie znajdzie żadnej przeszkody. Bracia i siostry, to my mamy usunąć tą przeszkodę. To my mamy sprawdzić w swoich sercach, czy nie ma tam czegokolwiek, co mogłoby hamować przepływ tej Bożej rzeki, tego oleju, który Bóg chce nam dawać, który Bóg chce nas błogosławić. On chce dać nam pokój, odpocznienie, miłość, radość. Do tego Pan nas powołał, bracia i siostry, abyśmy w wolności żyli, abyśmy w światłości chodzili. Abyśmy oczekiwali na powrót Jezusa, na to, że Pan Jezus przyjdzie, by nas zabrać, byśmy na wieki z Nim już mogli być. A więc chciejmy powstać, bracia i siostry. Chciejmy powstać i dziękujmy Panu za to, co dla nas uczynił, za to, że On przebaczył nam grzechy nasze, że nasz sąd, bracia i siostry, on się już odbył. On się odbył na Golgocie, tam się odbył nasz sąd, tam zostały osądzone wszystkie grzechy, oczywiście wyznane, z których pokutujemy. Pan oczyszcza, Pan uwalnia. A więc czyńmy dokładnie to samo, co Jezus uczynił dla nas. Dokładnie to samo czyńmy. Błogosławieni są pokój czyniący. Oni będą nazwani synami Bożymi. Jest dzisiaj z nami brat Szymon Matusiak z żoną i z synkiem, także jesteśmy wdzięczni Bogu. Będziemy teraz słuchali już Bożego Słowa, więc zapraszam, bracie, do usługi Słowa.
Zanim przejdę, chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru piątkowej i placówki naszego zboru w Dęblinie. Drodzy bracia i siostry, tak naprawdę najbardziej taką tajemniczą postacią w Piśmie Świętym, jeśli chodzi o boskie osoby, jest Duch Święty. Bo On nie kieruje uwagi tak bardzo na siebie, jak i na Jezusa Chrystusa, na Boga Ojca, ale On jest bardzo widoczny w wielu zapisach Nowego Testamentu, a nawet i w Starym Testamencie w wielu miejscach jest widoczny. Ten sam ewangelista Łukasz, który napisał Dzieje Apostolskie, które aż się roją od działania Ducha Świętego, w swojej Ewangelii także bardzo dużo mówi o Duchu Świętym. I dzisiaj zrobimy rzecz nietypową, jak na kazanie, bo po prostu przejrzymy całą Ewangelię Łukasza pod kątem działania i sposobu, w jaki właśnie funkcjonuje Duch Święty w życiu ludzi wierzących, w życiu sług pańskich. Także dokonamy takiego przeglądu, no nie będzie to z konieczności taki wyczerpujący, ale myślę, że odniesiemy pożytek z tego przeglądu, jak Duch Święty jest przedstawiony w Ewangelii według świętego Łukasza. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, Już w pierwszym rozdziale ten Duch Święty się pojawia, a to w kontekście Zachariasza, który pełnił służbę kapłańską. Zajrzymy do pierwszego rozdziału Ewangelii według Łukasza. Pierwszy rozdział i od 11 do 17 wersetu czytamy właśnie, co Bóg przekazał Zachariaszowi przez anioła. Wtem ukazał mu się anioł pański, to znaczy Zachariaszowi, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Zauważmy, tu jest niezwykła rzecz powiedziana o Janie Chrzcicielu, że on miał być napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki Elżbiety. Dzięki Duchowi Świętemu później nawracał Żydów do ich Boga Jahwe, do Boga Ojca i przygotowywał ich na przyjście Mesjasza, przygotowując ten naród jako lud prawy, głosząc pokutę, nawrócenie, porzucenie grzechu, odnowienie przymierza, chrzcząc ich na odpuszczenie grzechów. Był to chrzest pokuty. I co jest ciekawe, jego służba w mocy Ducha Świętego korzystnie wpływała na relacje rodzinne. Czytamy tu, że miał zwrócić serca ojców ku dzieciom. Drodzy, ja nie wierzę w taką Ewangelię, która nie wpływa korzystnie na życie codzienne tego, który jej słucha. Nie wierzę w coś takiego, że człowiek jest taki sam, w ogóle niezmieniony po tym, jak twierdzi, że się nawrócił i jego relacje rodzinne, jego życie z innymi ludźmi się nie zmieniło. I drodzy, jedną z rzeczy, których najbardziej żałują ludzie często w starszym wieku, jest to, że nie poświęcali dostatecznej miary czasu swoim bliskim, swoim na przykład dzieciom, że inne rzeczy ciągle były ważniejsze, wartościowsze od tego i potem żałują, bo nieraz ta relacja gdzieś tam ostygła i nie ma tych dobrych relacji później. A więc zobaczmy, że Boży Duch prowadzi do tego, że my jako ojcowie, ale też matki, po prostu mamy dobre relacje z dziećmi. Nie żałujemy poświęconego im czasu, nawet nie uważamy to za żadne poświęcenie. Jest to dla nas normalne, że spędzamy czas z rodziną, spędzamy czas z dziećmi. Po prostu jesteśmy z nimi zżyci. I właśnie taki uświęcający wpływ daje Duch Święty na rodzinę. I tutaj ludzie dotąd nieposłuszni mieli zostać ludźmi sprawiedliwymi, mieli nabrać rozwagi. To też jest wyraźny przykład, jak Boży Duch zmienia człowieka. To nie leży w ludzkiej mocy. Niedawno zmarł Piotr Stępniak. Wiemy o tym z 10 na 11 w nocy kwietnia. On był przykładem człowieka po prostu zepsutego, złego, agresywnego, brutalnego, nie liczącego się z ludźmi. I Bóg cudownie go zmienił przez Ducha Świętego, przez Ewangelię, przez już powiedzmy poza Duchem Świętym oczywiście krew baranka, o której dużo dziś śpiewaliśmy, mówiliśmy. A więc widzimy, że Duch Boży zmienia, Duch Boży uświęca. I Jan Chrzciciel miał w tym swój udział. Przejdźmy do kolejnego tekstu. Pierwszy rozdział, także 31 do 35 wersetu. To jest bardzo znana historia. Tu anioł Gabriel przychodzi do Marii i mówi: i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? Nie znam, to znaczy po prostu nie mam takich intymnych relacji, jakie są w małżeństwie. Miała już narzeczonego, ale nie wchodziła z nim w takie intymne relacje. I czytamy, i odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Drodzy, Księga Izajasza w poprawnym przekładzie mówi, że dziewica pocznie i porodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. 7 rozdział Księgi Izajasza. I to jest prawda, że narodziny z dziewicy są jednym z niezrównanych cudów. Po prostu to jest dzieło Ducha Świętego. Jezus nie miał ziemskiego ojca. Nasz Pan po prostu miał tylko matkę. Józef był jego opiekunem. I nie wolno nam odejść od tej fundamentalnej prawdy, że narodziny z dziewicy są niezbędną prawdą chrześcijańską. Poza nią jest tylko liberalizm. To nie jest chrześcijaństwo, jeżeli ktoś głosi, że to jednak jakoś inaczej było, że to nie z dziewicy. Nie, tak Słowo Boże mówi i tego się trzymamy. Idźmy dalej, bo to jest dość prosty fragment pokazujący, że nasz Pan wcielenia doznał tu na ziemi właśnie za sprawą Ducha Świętego. I tak się stał, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16, w Biblii Gdańskiej, współcześnionej Biblii Gdańskiej, że stał się Bogiem objawionym w ciele. W ten sposób, przez Ducha Świętego. Widzimy tę służbę Ducha Świętego wyraźnie na każdym kroku. Idziemy dalej. 39 do 45 wersetu też tego rozdziału. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Przypominamy kobietę, która miała właśnie narodzić Jana Chrzciciela. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko, to znaczy dziecko Jan Chrzciciel, w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, po prostu wskazała, że Maria, matka Pana Jezusa, jest szczególnie wyróżniona między kobietami, szczególnie szczęśliwa i że szczęśliwy, błogosławiony jest owoc jej łona, Pan Jezus, Syn Boży. I co ciekawe, Elżbieta w mocy Ducha Świętego mówi, matka mojego Pana, nazywa już w tamtym czasie, zobaczmy, tak wcześnie, kiedy jeszcze nie było Kościoła Nowego Przymierza, nazywa Go Panem. Jak to było możliwe, żeby nazwać Jezusa Panem? Pierwszy list do Koryntian odpowiada, 12 rozdział, werset 3. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, że Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Jest w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej, taki nawrócony, były świadek Jehowy Mirek Pietrzak. I on teraz dokonał przeglądu na kanale YouTube Strażnicy publikacji Świadków Jehowy z lutego tego roku. Ani razu Jezus nie był nazwany tam Panem, chociaż był bardzo często wymieniany. Ciągle Jezus bez słowa Pan, bez tytułu Pan. Tylko w jednym cytacie, ale z Biblii akurat był Pan, ale w ich słowach, tych autorów, ani razu nie pojawiło się imię, tytuł Pan. Dlaczego? Bo nie mają Ducha Bożego. Prosta odpowiedź. Mają Ducha Antychrysta, dlatego ciągle poniżają Jezusa w swojej literaturze, w swoim głoszeniu, w swoim nauczaniu. Ewangelia według Łukasza, wróćmy, pierwszy rozdział od 67 do 79 wersetu. Tutaj mamy do czynienia już z Zachariaszem, którego też napełnia Duch Święty. Czytamy od 67 wersetu. A Zachariasza, ojca jego, to znaczy ojca Jana Chrzciciela, napełnił Duch Święty, więc prorokował. Zobaczmy, Duch Święty dał mu dar prorokowania. Tymi słowy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, mowa o Janie Chrzcicielu, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Zauważmy, Duch Święty napełnia Zachariasza, który uwielbia Boga, prorokuje. Uwielbia Boga za to, że wzbudził mocarnego Zbawiciela, Mesjasza. Bóg mu to objawił przez Ducha Świętego. Zachariasz wskazuje na kluczową rolę też Jana Chrzciciela, swojego syna, który miał poprzedzać Pana Jezusa. To wszystko ma służyć skierowaniu nóg Izraelitów i później pogan na drogę pokoju. Droga pokoju to droga Boża. Droga konfliktu, sporu, kłótni, nienawiści to droga tego świata. To jest mądrość cielesna, demoniczna, jak mówi list Jakuba, ale mądrość, która jest z góry, jest zasiewana w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I Ewangelia Łukasza, drugi rozdział od 25 do 35 wersetu, to z kolei kolejny człowiek prowadzony przez Ducha Świętego i napełniony Duchem Świętym. Symeon. Czytamy takie rzeczy, tutaj ciekawe. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Ojciec i jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, lecz także twoją własną duszę przeniknie miecz. Drodzy, widzimy tu bardzo wyraźnie, że Duch Święty był nad tym bogobojnym człowiekiem Symeonem, to był już starzec. I Duch Święty objawił mu, że jeszcze przed śmiercią ujrzy Mesjasza. Z natchnienia Ducha, jak czytamy, przyszedł do świątyni. I to akurat wtedy, gdy Józef i Maria przybyli z małym Jezusem do świątyni. Zobaczmy, jakie Boże prowadzenie. To nie przypadek, że właśnie on się tam znalazł i że Jezus z Józefem i Marią też byli w tym momencie. To też nie przypadek, że niejednokrotnie w naszym życiu Bóg stawia na naszej drodze określonych ludzi, określone sytuacje. On sprawia, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. To jest tym, którzy według Jego postanowienia są powołani, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, werset 28. I Symeon właśnie pod wpływem Ducha Świętego wielbi Boga i głosi objawioną mu prawdę o Zbawicielu. A ta prawda jest taka, że przez Chrystusa jedni mieli zostać wywyższeni przez swój stosunek do Niego. Jedni mieli upaść, drudzy mieli powstać, mieli zostać wywyższeni. Mieli po prostu znaleźć pokój z Bogiem przez Chrystusa i miał być znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. I do dzisiaj się sprzeciwiają i to w wielu krajach. My tu mamy jeszcze taki pokój. Sprzeciwy są często ze strony może współpracowników, kolegów, koleżanek albo w rodzinie nietolerancyjnej, ale generalnie mamy tutaj swobodę. A teraz w Chinach zaostrzono kurs wobec chrześcijan. W jednej prowincji właśnie poluje się wręcz na kościoły domowe. a w całym kraju zakazano absolutnie nauczania nieletnich zasad wiary chrześcijańskiej. Uznano, że edukacja musi być oddzielona od religii. To z powodu Jezusa takie rzeczy się dzieją. To jest znak, któremu się sprzeciwiają. I to jest ktoś, nasz Pan, który nie pozostawia ludzi obojętnymi. Prędzej czy później, nawet jak ktoś mówi, że jest tylko poszukujący, że jest neutralny jeszcze, w końcu nie będzie neutralny. Każdy się w końcu opowie. Albo za Jezusem, albo przeciwko Niemu. I Szymon to wiedział. Wiedział jeszcze więcej, że także Maria będzie odczuwała coś takiego, jakby w jej duszę włożono miecz, kiedy będzie obserwowała udręki swego Syna i jego konanie na krzyżu w Golgoty. A więc widzimy, że on miał wgląd w głębokie sprawy Boże, ten mąż Boży. I Bóg mu to objawił, mógł to przekazać też Józefowi i Marii. Ale teraz idźmy dalej, do samego Jana Chrzciciela. To niezwykła postać, czas nie pozwala nam wszystkiego przeczytać, ale zobaczmy, co on mówił sam o Duchu Świętym. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, werset 16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Zobaczmy, Jan Chrzciciel zapowiada, że ten, który po nim przychodzi, ten większy od niego, któremu nie jest godzien, nawet dzisiejszym językiem mówiąc, być pucybutem, to on będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Część komentatorów Biblii rozumie to tak, że ogień, bo chrzest Duchem Świętym jest rzeczą oczywistą. Jest to coś, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy i później, kiedy Pan Jezus napełnił Duchem Świętym pierwszych wierzących. Ale co to jest chrzest ogniem? Właśnie część komentatorów uważa, że ogień można rozumieć jako oczyszczającą moc Ducha Świętego, która ujawniła się właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale to jest taka moc oczyszczająca, taki ogień oczyszczający dla tych, którzy go przyjmują. Natomiast dla tych, którzy sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, stanie się on ogniem sądu Bożego. I o tym też trzeba pamiętać. Pamiętamy, co Szczepan powiedział: wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. I dla nich przyszedł z czasem sąd, dla tych, którzy nie pokutowali. I dla każdego przyjdzie prędzej czy później sąd, kto sprzeciwia się Duchowi Świętemu. 3 rozdział, 21 i 22 werset jest bardzo interesujący, bo już dotyczy chrztu Chrystusa. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odezwał się głos z nieba: tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I tutaj widzimy, jak Duch Święty wstępuje na ochrzczonego Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Bóg Ojciec przemawia z nieba. Nie wiem jak wy, ale ja tu widzę wyraźnie trzy osoby boskie. Ojciec z nieba, Duch Święty wstępuje na Jezusa, Jezus jako Syn Boży na ziemi. Idziemy dalej, drodzy. 4 rozdział opisuje już koszenie Jezusa, ale zauważmy, że w tym wszystkim jest widoczny Duch Święty. 4 rozdział, 1 i 2 werset. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I zobaczmy, co się stało, gdy skończyło się kuszenie. 13 i 14 werset. A gdy go dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Zauważmy, drodzy, Jezus jest pełen Ducha Świętego. Duch Boży prowadzi go po pustyni, nie opuszcza go. Po 40-dniowym poście i kuszeniu przez szatana Zbawiciel powraca znowu w mocy Ducha do Galilei. I Duch Boży jako prowadzący jest rzeczywistością realną, prawdziwą w życiu każdego dziecka Bożego. Oczywiście może nie w tym natężeniu, w jakim było to w życiu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, ale Duch Boży prowadzi dzieci Boże, o czym świadczy list do Rzymian, 8 rozdział, werset 14. Zobaczmy list do Rzymian, 8 rozdział, werset 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak więc Duch Boży prowadzi dzieci Boże. Tutaj nie ma dwóch zdań i prawdziwe dziecko Boże może powiedzieć ze swego życia przykłady niekoniecznie bardzo wielkich wydarzeń, ale takich, których odczuwało dziecko Boże, czy to kobieta, czy mężczyzna, wyraźne prowadzenie Ducha Bożego, nawet w takich życiowych, ważnych sprawach. I teraz zobaczmy do Ewangelii Łukasza, 4 rozdział od 16 wersetu do 21. I przyszedł do Nazaretu, to znaczy Pan Jezus, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Widzimy tutaj, że Chrystus w synagodze, miejscu uwielbienia Boga, już które rozpowszechniło się w tamtych czasach, Chrystus odnosi do siebie proroctwo Izajasza. 61 rozdział, 1 i 2 werset. Głosi ono, że Duch Święty jest nad Mesjaszem, czyli nad nim, że namaścił go na głosiciela Ewangelii, uzdrowiciela i wyzwoliciela. I Chrystus słusznie to proroctwo odnosi do siebie, bo rzeczywiście on nim był i on nim jest. I teraz zajrzymy do 5 rozdziału, wersetu 17. Przejdziemy do tematu uzdrawiania mocą Ducha Świętego. Łukasza 5:17 czytamy: I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Ta moc Pana ku uzdrawianiu to oczywiście Duch Święty, chociaż chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, że nie wszystkie rękopisy tak ten werset oddają, bo na przykład w współcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy ta ostatnia myśl: a moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać. Z tym, że słowo obecna jest kursywą, także jest to dodane słowo, nie ma go w oryginale, a więc moc Pana była, aby ich uzdrawiać. Tą mocą oczywiście jest moc Ducha Świętego. Pamiętajmy zawsze, że Duch Święty nie jest mocą, ale dysponuje mocą. Wskazuje na to wyraźnie list do Rzymian, 15 rozdział, gdzie jest mowa, zobaczmy, 15 rozdział, werset 19. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Gdyby Duch Święty był mocą, tak jak niektórzy twierdzą, to by było zbędne powtórzenie, tak zwane masło maślane, moc mocy. A to jest moc Ducha Świętego. Duch Święty nie jest mocą, nie jest bezosobową energią. On jest osobą boską i on dysponuje mocą. Idziemy dalej, drodzy. 6 rozdział, werset 19 potwierdza 5 rozdział, werset 17, że jest ta moc Boża, która wychodziła od Chrystusa, moc Ducha Świętego. Łukasza 6:19, a cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Pan Jezus miał pełnię Ducha Świętego i z niego wypływała ta uzdrawiająca moc. My dzisiaj także mamy ten przywilej, by modlić się, nawet na klęczkach, jeśli taka jest potrzeba, w pokorze o łaskę uzdrowienia. Modliliśmy się dzisiaj za tym bratem Andersem. I za każdym możemy się modlić na tej podstawie, że Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Moc Go wcale nie opuściła i zesłał Ducha Świętego na ziemię, który nadal dokonuje nadzwyczajnych dzieł. Ale tym dziełem Ducha Świętego jest też radość. Zobaczmy do 10 rozdziału, wersetu 21. Czytamy tu o Chrystusie. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Zobaczmy, Chrystus raduje się. Raduje się, ponieważ ewangeliści, których wysłał apostołowie oraz towarzyszący ich uczniowie wszystkich w liczbie 72 przynoszą dobre sprawozdanie. I on się cieszy, że Bóg cudownie działa w taki sposób, że ludzie, którzy nie mieli predyspozycji do poznania Bożej prawdy, ją poznają. Bóg udziela swego objawienia komu chce, nawet tym, którzy z natury nie są zbyt bystrzy, zbyt zdolni. Także jest to wielka łaska Boża, powód do radości, że Bóg oświeca ludzi, daje im poznać Jezusa, daje im poznać siebie. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, z kolei mówi, że mamy prosić o Ducha Świętego od 5 do 13 wersetu. Łukasza, 11 rozdział. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożyć mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Czyli ze względu na jego natarczywość, tak? W końcu złamie się, powie, a dobrze już. Tak robi niedoskonały człowiek. A jak postępuje Bóg? Zaraz się dowiemy. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Chleby w Izraelu były takie płaskie, to były trochę inne niż my mamy, te okrągłe bochenki. I też takie kamienie tam były. I żaden dobry ojciec nie dałby kamienia synowi, tylko dlatego, że jest podobny trochę do chleba, prawda? Dalej czytamy, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Niektóre gatunki wężów tam w Izraelu były podobne trochę do ryb. Czy dobry ojciec dałby węża dziecku na pokarm zamiast ryby? Na pewno nie. Albo czytamy, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, czyli grzeszni, upadli, niedoskonali, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc widzimy, że Bóg Ojciec chętnie daje, bez wypominania, dary duchowe, tylko trzeba Go prosić. Z tym, że prosić trzeba z wiarą. Tu jedno zastrzeżenie chciałbym do tego podać, bardzo ważne, żeby prosić z wiarą. List Jakuba, 1 rozdział od 5 do 8 wersetu. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A więc trzeba o Ducha Świętego prosić z wiarą. 11 rozdział, werset 20 powiada tu słowa Jezusa. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Co ten tekst ma wspólnego z Duchem Bożym? A wiele, gdy porównamy z Ewangelią Mateusza, 12 rozdział, werset 28. Mateusza 12:28. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Duch Święty jest tu przyrównany do palca Bożego, przy pomocy którego wypędzane są demony. Królestwo Boże nadeszło, skoro demony ustępują, cofają się. Wraz z przyjściem Chrystusa zaczęła się klęska mocy ciemności. On był w stanie je zupełnie upokorzyć. Przed nim czmychały, błagały go, żeby nie kazał im iść do otchłani. Po prostu miał moc nad wszelką mocą nieprzyjacielską. I Duchem Świętym wypędzał demony. Dzisiaj to też ważna służba, ale bardzo odpowiedzialna. Dzisiaj jest wiele osób niezrównoważonych, skrajnych, które mają złe poglądy na temat egzorcyzmu czy wypędzania demonów. Nic dziwnego, że sprowadzają przekleństwo na zbory, w których usługują, gdzie wierzący nawet boją się przystępować do wieczerzy, bo zaczynają uznawać siebie za opętanych, bo głoszą oni, że wierzący chodzący w łasce może jednak mieć w sobie nadal demona. I ta nauka jest plagą dzisiaj dla Kościoła. Ani Jezus, ani apostołowie czegoś takiego nie głosili. Jedynie człowiek, który powierzchownie się nawrócił i nie zerwał więzów ze światem, z grzechem, z diabłem, może mieć w sobie demona. Podobnie ktoś, kto odstąpi od Chrystusa, popadnie w odstępstwo. Nawet może chodzić do Kościoła, ale jeżeli świadomie idzie w grzech, odstępuje, diabeł się do niego przyczepi. To tylko wtedy. A jeżeli ktoś jest w łasce Bożej, ma Ducha Bożego, to Duch Boży nie znosi innych lokatorów. Ma tylko Ducha Bożego i nic więcej w sobie. I strońmy jak najdalej od tej demonomanii tych nauczycieli, ale też unikajmy drugiej skrajności, zupełnego lekceważenia mocy złego. Bądźmy czujni. Pamiętajmy, że diabeł jest jak dziki lokator, szuka wolnego miejsca. List do Efezjan mówi, nie zostawiajcie miejsca diabłu i my nie pozostawiajmy mu. On może gdzieś wkroczyć, może się czegoś uczepić, więc nie zostawiajmy na to miejsce dla złego. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 10, zawiera poważną przestrogę co do Ducha Świętego. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Jak to rozumieć? Wtedy jeszcze Jezus nie był wszystkim Izraelitom znany. Jeżeli ktoś przeciwko niemu coś by powiedział, jako człowiekowi, jako Synowi Człowieczemu, nie miałby takiej winy, jak ten, kto widział niedwuznaczne, autentyczne dowody działania Ducha Świętego przez prawdziwe cuda i znaki, które Jezus czynił, a przypisałby te rzeczy nie Bogu, ale diabłu. To jest grzech niewybaczalny. Jeżeli ktoś rzeczy zdecydowanie Boże, podobające się Bogu, mające znamiona wszelkiej autentyczności, z jakichś swoich niskich pobudek nazywa dziełem diabelskim. Tak czynili faryzeusze i uczeni w piśmie, ponieważ nie wszyscy oczywiście, ale ci przeciwni Jezusowi, ponieważ chcieli zachować swoje stanowiska. On nie był przeciw, Mesjasz nie był przez nich autoryzowany. On im trochę zniszczył handelek w świątyni, bo tam były wymieniano pieniądze, tam handlowano wszystkim, zresztą po zawyżonych cenach. I on uderzył w ich system, więc tak, on jest od diabła, bo tak nam wygodnie powiedzieć, bo chcemy lud nadal utrzymać pod naszą władzą. I to było bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. To straszny grzech. Dzisiaj, jeżeli ktoś by widział wyraźne rzeczy Boże i sprzeciwił się temu, byłoby to też to samo. Podobnie grzeszy przeciw Duchowi Świętemu, jak mówili do Hebrajczyków, 10 rozdział. Ten, kto znieważa ducha łaski, ten, kto po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy, rozmyślnie trwa w grzechu i uporczywie w nim trwa aż do końca życia. Bo to nie znaczy, że dziecko Boże nie może upaść. Są przypadki, że niektóre dzieci Boże na jakiś czas idą nawet w jakieś odstępstwo, w jakiś upadek. Ale Bóg jest w stanie je odnowić, jeżeli nie zabrnęły za daleko. My mamy taki przypadek, że do naszego zboru dwóch braci wróciło po okresie odstępstwa długofalowego. I po prostu są odnowieni ku pokucie, ku odnowieniu. I syn marnotrawny może wrócić. Ale nigdy nie lekceważmy oszustwa grzechu. Oszustwo grzechu jest tak potężne, jak mówi list do Hebrajczyków, że można zatwardzić swoje serce i już nie wrócić. Przekroczyć cienką linię, poza którą już człowiek nie chce wręcz pokutować. I sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Więc pamiętajmy o tym. 11 i 12 werset. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I mamy przykład doskonały, że właśnie Duch Święty daje mądrość, kiedy jesteśmy stawiani przed władzami, kiedy jako chrześcijanie w różnych częściach świata, jako prześladowani. Mamy przykład Szczepana i czytamy o nim w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich właśnie, w wersecie 10, że nie mogli jego prześladowcy sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. A więc widzimy praktyczny w Biblii przykład, jak Duch Święty wyposaża w obliczu prześladowań, w obliczu ucisku i daje odpowiednie słowo w odpowiednim czasie. Ale to nie znaczy, że należy spocząć na laurach, całymi dniami oglądać telewizję albo jakieś tam błahe programy w internecie, nie czytać Biblii, nie modlić się i liczyć, że nagle w chwili próby Bóg nas oświeci. Jest takie powiedzenie, że z pustego to i Salomon nie naleje, prawda? Chodzi o to, że trzeba się napełniać Słowem Bożym, Duchem Bożym, dbać o swoją kondycję duchową i wtedy Duch Święty może nam przypomnieć odpowiednie słowa, które wcześniej czytaliśmy, albo dać nam jeszcze inne. Ale liczmy przede wszystkim na to, że da nam słowo z tego, co nagromadziliśmy, jako te mądre panny, które dbały o swoje lampy. I zobaczmy, już dalej długo nie ma o Duchu Świętym, chociaż oczywiście wszystkie dzieła, które się tam działy, nie jest wymienione, on zna z imienia. Wszystkie dzieła, które się dzieją po drodze, to Duch Święty w nich bierze udział, ale zajrzymy teraz do końcowego rozdziału 24, od 46 do 49. Co Chrystus mówi na koniec swoim uczniom? I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Zobaczmy, tu jest pokazana bardzo ważna sprawa, że uczniowie bez Ducha Świętego nie byliby w stanie wykonać dzieła Bożego. Polecam wam takie kazanie znanego większości z was, świętej pamięci naszego brata z Koszalina, Ryszarda Paciochy. Jest takie jego kazanie, pójdźcie, ale najpierw poczekajcie. On mówi w tym kazaniu o tym, że mieli wyruszyć apostołowie do służby, ale wcześniej mieli poczekać na wyposażenie do tej służby, czyli moc Ducha Świętego z wysokości. Dopiero kiedy będą przyobleczeni Ducha Świętego, będą mogli skutecznie głosić Ewangelię i nawrócenie, prowadzić ludzi do pokuty, do wiary w Jezusa, do zbawienia. I drodzy, no, wszelka działalność chrześcijańska bez poparcia Ducha Bożego będzie tylko taką krzątaniną. Pewien radykalny brat z Kościoła Metodystów kiedyś napisał, że Kościół będzie przypominał cyrk, jeśli nie będzie w nim Ducha Świętego. Będzie wiele się działo, jak w cyrku różne takie rzeczy będą się działy, ale nie będzie w tym Boga. Może trochę radykalnie to ujął, ale ciekawa myśl jest to, że bez Ducha Świętego Kościół jest tylko taką pozorną aktywnością. I są niestety zbory i w kraju, i na świecie, które mają wiele służb, wiele rzeczy, ale wszystko to odbywa się po ludzku, według cielesnej mądrości, no bo tak my myślimy, bo my tak po prostu ustaliliśmy. Na przykład niektórzy wprowadzają do Rady Kościoła kobiety, i kobiety są w Radzie Kościoła i tłumaczą, że Debora też była kobietą, a była prorokinią. I takie inne naciągane argumenty stosują. Ale to jest im po prostu czasem na rękę. I widzimy, że wiele osób prowadzi dzisiaj kościoły nie według Ducha Bożego, nie według Słowa Bożego, ale po swojemu. I będą prowadzić jakąś tam aktywność, jakąś tam działalność. Ale to będzie wszystko krzątanina bez większej wartości. Dlatego pamiętajmy o wielkiej roli Ducha Świętego. Pora na wnioski. Duch Święty w myśl Ewangelii według świętego Łukasza pełni różne role i funkcje. W historii zbawienia odgrywa olbrzymią rolę. Wiemy, że wyposażony w niego był Jan Chrzciciel. Bez Ducha Świętego Jan Chrzciciel nie przygotowałby narodu izraelskiego na przyjęcie Mesjasza. I Duch Święty tak samo objawia prawdy Boże, które wcześniej były nieznane. Duch Święty objawił Elżbiecie, że po prostu syn jej krewnej Marii jest Panem. To nie jest takie błahe stwierdzenie, drodzy, że Jezus jest Panem. To jest fundament naszej wiary. W Cesarstwie Rzymskim w pierwszym wieku dla chrześcijan stwierdzenie Jezus jest Panem to oznaczało zdradę stanu, bo jedyne dopuszczalne twierdzenie było Cezar jest Panem. Więc narażali się na śmierć czy więzienie co najmniej. Więc widzimy, że to wyznanie jest cenne i mogę was uprzedzić, to wyznanie wiary będzie bardzo drogo kosztować. Nie wiem w jakiej przyszłości, nie chcę tu prorokować, ale będzie wiele kosztować jeszcze w tym świecie. Więc to Duch Święty objawia prawdy Boże. To Duch Święty objawił Symeonowi, że Jezus będzie postacią, wobec której nie można przejść obojętnie. Że jedni upadną widząc go, potkną się o niego, jako o skałę zgorszenia. Drudzy wręcz zbudują się, powstaną, że stanie się znakiem sprzeciwu Jezus. I rzeczywiście to były ukryte prawdy, które Bóg przez Ducha Świętego objawił. Zachariasz wiedział dobrze pod wpływem Ducha Bożego, że Zbawiciel będzie Zbawicielem nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. I on też wiedział, jaką rolę spełni jego syn. Skąd on się dowiedział? Z jakichś podręczników? Nie, to Bóg mu objawił. Zatem chcąc być owocni w służbie dla Pana, musimy być pełni Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego i nigdy nie przystępujmy do czytania Biblii bez modlitwy. Zawsze prośmy o Ducha Świętego, kiedy zasiadamy do czytania Słowa Bożego. Duch Święty daje mądrość, daje zrozumienie. On natchnął to Słowo Boże, On może je nam wyjaśnić. Biblia to jest jedyna księga, którą czytamy w obecności jej autora. Zgadzamy się z tym? Bo czytamy książki różnych autorów, ale nie możemy ich zapytać, jak to rozumieć. A tutaj możemy zapytać, poprosić, jak mam to rozumieć, Panie. Dalej, nasze wielbienie Boga też jest zależne od Ducha Świętego. Jedynie w Duchu Świętym możemy skutecznie wielbić Boga w sposób przyjemny dla Niego, miły do zaakceptowania. Zaraz po chrzcie wodnym nowo nawróconego człowieka powinna mieć miejsce modlitwa o napełnienie Duchem Świętym z nałożeniem rąk. Nie wiem, czy wy to praktykujecie, myślę, że tak. Tak powinno być. Kiedyś byłem w takim nietypowym zborze baptystów, gdzie miałem możność uczestniczyć w chrzcie wodnym na wsi. I tam wkrótce, jak te osoby zostały ochrzczone, te osoby uklękły, bracia, nie pamiętam już, czy się przebrały, czy nie, ale w każdym razie bracia starsi podeszli z pastorem, nałożyli ręce i modlili się, żeby Duch Święty stąpił na te osoby. I to jest, taka praktyka jest właściwa. Tak robili to pierwsi chrześcijanie. Tak to powinno być. Oczywiście Bóg nie jest też szablonowy. Czasami może być coś innego, trochę inaczej. U Korneliusza Duch Święty stąpił przed chrztem. I czasami Bóg dotyka niektórych ludzi, zbawia w nietypowy sposób. Pierw Duch Święty przyjdzie, potem zostanie ochrzczony. Ale generalnie taka praktyka powinna być, jak powiedziałem. Duch Święty pomaga też pościć. No tutaj widzimy Pana Jezusa, który pościł i Duch Święty go w tym wspierał. Duch Święty uzdrawia i dalej to czyni. I Duch Święty wypędza demony. Trzeba o Niego prosić. Trzeba o Niego prosić z wiarą. Duch Święty wspiera w prześladowaniach. Daje mądrość, co powiedzieć, kiedy nam brakuje mądrości. Tylko w Duchu Świętym możemy wyznawać Jezusa Chrystusa Panem, jak już powiedziałem. I Duch Święty prowadzi dzieci Boże. Duch Święty wiódł Pana Jezusa po pustyni i później. I Duch Święty prowadzi dzieci Boże. Zatem, drodzy, oczywiście w naszej pobożności nie powinniśmy być niezrównoważeni i głównie się skupiać na Duchu Świętym. Pierwsi chrześcijanie głównie skupiali się na Panu Jezusie. Wzywali Jego imienia. Wyznawali też Boga Ojca. Zwracali się do Ojca w imieniu Jezusa. Ale Duch Święty zasługuje na wielką wagę, na wielkie dowartościowanie w naszym życiu, w naszej pobożności, ponieważ bez Niego w zasadzie Kościół nie może funkcjonować. I my jako jednostki nie możemy. Jak bowiem moglibyśmy wydawać owoc Ducha? Jak możemy mieć dary duchowe bez Ducha Świętego? Także jest on nam niezbędnie konieczny. Jeżeli ktoś dzisiaj po tym takim skromnym przeglądzie Ewangelii Łukasza stwierdza, że Duch Święty został zaniedbany w jego życiu, to odnówmy tą więź z Bogiem i prośmy o Ducha Świętego, żeby nas napełnił. Jeżeli ktoś nie jest napełniony Duchem Świętym, niech błaga o to, niech szuka. Pamiętajmy, że tylko pragnący może doświadczyć Ducha Świętego. Jeżeli ktoś jest zadowolony z siebie, poprzestaje na tym, co ma, nie otrzyma Ducha Świętego. Ja też muszę powiedzieć o sobie, że chciałbym w większej mierze być własnością Ducha Świętego, bo to jest tak, że my jakby w większej mierze mamy Ducha Świętego, ale jeszcze bardziej prawdą jest to, że Duch Święty posiada nas. Niech to przypomnienie nam pomoże, drodzy, bardziej jeszcze skupić się na modlitwach o Ducha Świętego. Niech Duch Święty nas prowadzi w codziennym życiu. Niech prowadzi nas przez każdy dzień też w taki sposób, że wywyższa w naszych sercach Jezusa i skłania nas do wielokrotnego wzywania Pana Jezusa i modlitwy w ciągu dnia. Żebyśmy każdy dzień przeżyli w Duchu Świętym, w duchu modlitwy, w duchu bliskości z Bogiem, nie będąc nieposłusznymi, ale dając się prowadzić Duchowi Bożemu. Amen.
W księdze Ezechiela 47 rozdział czytamy takie słowa. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Bracia i siostry, możemy powiedzieć, że to jest obraz Ducha Bożego, Ducha Świętego, który przejmuje nas w posiadanie, który bierze nas jakby w posiadanie, ponieważ pełnia Ducha Świętego, ona polega na tym, czy wszystkie dziedziny Twojego życia są poddane Duchowi Świętemu. Widzimy tutaj, możemy powiedzieć, ten okres niemowlęctwa w Chrystusie. Woda sięga mi do kostek, więc mogę sobie chodzić w zasadzie gdzie chcę, tak? Ale by być w tej wodzie, aby w niej być, mieć kontakt z Duchem Bożym, z Duchem Świętym. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w miarę upływu czasu człowiek też dojrzewa. To jest to, co Jan mówi, młodzieńcy, ojcowie, tak? Że wzrastamy, dorastamy do tej pełni wymiaru Chrystusowego, do czego Bóg nas powołał. A więc przychodzi taki moment, przychodzi taka chwila w naszym życiu, że już nie chodzisz po kostki, ale będziesz chodził po kolana, a wtedy już trochę trudniej. Wtedy już trochę trudniej, ale kiedy trzeba iść w wodzie, która sięga po pas, to już sprawia nam spore trudności, aby sprzeciwiać się tej wodzie. Ale przychodzi moment, kiedy tej wody już nie da rady przejść. I co wtedy? Trzeba się położyć i poddać, aby ten strumień nas pochwycił i prowadził, abyśmy poddali się zgodnie z tym kierunkiem, którym płynie ten strumień, płynie ta rzeka. Pełnia Ducha Bożego, pełnia Ducha Świętego. Pan chce nas napełniać Duchem Świętym. I Biblia mówi nam o Duchu, który jest Duchem mocy, mądrości, bojaźni i poznania Boga. Bojaźń Pańska, to jest duch bojaźni, to jest też takie ciekawe stwierdzenie w księdze Izajasza w 11 rozdziale. Duch Pana jest duchem bojaźni, a więc kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, to jest to również bojaźń Pańska. A więc bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Początkiem mądrości jest też bojaźń Pańska, więc to nie ma nic wspólnego ze strachem. Ale bojaźń Boża to jest szacunek do Stwórcy. Oczywiście szacunek to jest jakiś element bojaźni Bożej. Więc widzimy Duch Boży, Duch Święty, który jest nam dany. On jest dany po to, byśmy mogli wypełnić wolę Bożą, bracia i siostry. Abyśmy mogli czynić to, czego sami w stanie nie jesteśmy dokonać. I czasami, kiedy stajemy przed jakimś zadaniem, kiedy mamy jakieś powołanie, bracia i siostry, ile razy chcieliśmy się wycofać? Pomyślmy o tym chwilę. Czy były takie momenty, takie sytuacje, że chciałeś się wycofać? A teraz drugie pytanie. Dlaczego chciałeś się wycofać? Dlaczego chciałeś się wycofać albo chciałaś się wycofać? No bo często chcemy polegać na sobie. Bo często my mówimy tak, ja nie dam rady. To jest zbyt duża odpowiedzialność, zbyt duża presja. Nie podołam temu. No właśnie, bracia i siostry, ale Bóg daje nam Ducha Bożego, Ducha Świętego, który w naszych słabościach, właśnie w naszych niemocach, w naszych potrzebach chce uwielbić życie Chrystusa.
chcę uwielbić Syna Bożego, a więc Duch Święty, który rozdaje każdemu jak chce. Zabiegajcie o dary łaski. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, zabiegajcie o dary łaski. Więc to jest nasz przywilej, aby modlić się i prosić Pana, aby On działał pośród nas. Chciejmy powstać, podziękować Bogu za słowo, które nam dał. To jest słowo od Pana dla nas, bracia i siostry. Duch Święty jest dany Kościołowi poprzez Jezusa Chrystusa. Od głowy pochodzi Duch Święty. Od Jezusa pochodzi Duch Święty, więc Pan powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A więc my mamy przyjść do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa. Nie do jakiegoś człowieka super namaszczonego, ale właśnie do Jezusa, który żyje, który króluje, panuje i przez wiarę możemy wołać i prosić. Panie Jezu, napełnij Duchem Świętym nas. Dotknij się naszych serc.